Dzień dobry. Jakby człowiek chciał sobie jerbnąć. No taki śpiący trochę na jedno oko, autem jedzie albo siedzi, uczy się, chciałby jerbnąć. No to ja jerbuję tak, nie? Stara szkoła, stary dziad, stara gęba. Nasypał jerby, no na przykład takiej nasypał. Potem wodą polewa, zawracania głowy cała kupa, polewa i popija. O, a w samochodzie? Skąd wrzątek wziąć? Na stacjach w Polsce nie ma wrzątku, w Argentynie są urządzenia specjalne. A jak się z tym wrzątkiem obsłużyć w aucie? Tu kieruję samochodem, tu muszę polać. Polałem sobie wrzątek na kolana albo trochę bliżej. Nie chcemy takich sytuacji. I co robić, proszę pana, jakbym chciał sobie jerbnąć w drodze? Albo zapomniałem sprzętu zabrać, w pociągu jestem, chciałbym sobie jerbnąć, a nie ma czym. Jest czym. Proszę, produkt polski jakiś liczny. Jak to złapać, żeby nie blikowało? O tak. Matę moc. I proszę państwa, taka sama matę, tu jest napisane katuława, jaki to smak maty. O, o, taka sama jak ta moja, o, o, i do pary. I teraz, no, teraz to możemy rozmawiać. Jeden może jerbnąć z tego, drugi może jerbnąć z tego i obaj są tak samo jerbnięci. To nie jest chyba dobra reklama, jeśli chodzi o słownictwo.
Studio Dziki Zachód.
18:27 i ponownie słyszymy się z redaktorem Wojciechem Cejrowskim. No właśnie, przed chwilą...
A pani się przedstawiła na początku audycji?
Ja chyba się zapomniałam przedstawić. Jaśmina Nowak, witam państwa bardzo serdecznie i oczywiście przepraszam, to znowu stres.
To jest rzadkie imię, ale ponieważ się dogadywaliśmy, jakie mają być tematy w audycji i przysłała mi pani trochę informacji na własny temat, to wyczaiłem, że chyba pani mama jest Florentyna.
To moja siostra jest Florentyna.
Albo siostra, no właśnie, wyczułem, że to jakieś takie rodzinne i... A siostra jest starsza?
Tak, starsza, 3 lata.
A no więc właśnie, więc ojciec miał pomysł na siostrę i potem se myśli, kurka wodna, jedna jest Florentyna, co ja zrobię? Następna ma się nazywać Malwina? Nie bardzo. To może Jaśmina.
Tak, 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 tak jest. No właśnie, ale teraz pomyślałam,
że może... A jest tam więcej kwiatków?
Jest jeszcze...
Może pani nie odpowiadać na to pytanie?
Nie, odpowiem oczywiście. Jest jeszcze mój brat. No tutaj już może to nie będzie aż takie zaskoczenie, ale Błażej to też nie jest może bardzo popularne imię.
Dziękujemy ojcu Błażeja, że nie zrobił narcyz. Bo dla chłopca to byłoby okropne. A to jest jedyne kwieciste imię, które mi do głowy przychodzi. Mogą państwo pod tą ambicją wpisać listę swoich dziwnych propozycji.
A mogło być blisko, bo najlepszy przyjaciel taty z czasów studenckich to był właśnie Narcyz, więc tak, mogło się tak złożyć, ale jest Błażej i bardzo go pozdrawiam. A teraz zaproponuję, żebyśmy na moment z Niemiec przeskoczyli do Rosji, bo też taki temat pojawił się na naszej liście, mianowicie sankcje nakładane na Rosję już za kilka dni, bo 15 lipca Komisja Europejska ma nałożyć ten kolejny, 7 pakiet sankcji wobec Rosji. A jak pan ocenia to całe straszenie upadkiem rosyjskiej gospodarki, wszystko to, co robi Unia Europejska, no i także co robi Ameryka, jeżeli właśnie chodzi o sankcje nakładane na Rosję?
Ja mam zawsze kalkulator. Jak sprawy polityczne omawiamy, to mam kalkulator. I mam też Pismo Święte w głowie. I tam są przeróżne frazy, które wskazują na to, co robić w danej sytuacji. Jak mamy jakąś taką mętną wodę, to jak ją oczyścić? Po owocach ich poznacie. No to Pan Jezus uczył, że jak nie wiesz, czy ten twój czyn bądź jego czyn jest dobry, bo dopiero się zaczął, no to poczekaj chwilę i po owocach poznacie. Jak owoce są trujące, no to znaczy, że całe drzewo, koncepcja tego drzewa, tej uprawy całej jest wadliwa. I teraz jak się patrzy na owoce sankcji, to one służą Rosji. One wyglądają w momencie, kiedy zasadzamy się na nowe sankcje, to one wyglądają jak straszliwa kara. Natomiast jak chwilę poczekamy, no rubel się umocnił, złoto poszło w górę, Ruscy mają jedno i drugie i rubla mają. I w momencie, kiedy był początek wojny i zablokowano handel akcjami rosyjskimi, to uratowało te akcje od upadku. No bo w prawidłowym odruchu rynku, gdyby populacja świata, ktoś ma jakiś tam... inwestycje i między innymi dostrzega indywidualny inwestor, że w jego pakiecie inwestycyjnym są jakieś ruskie firmy. No to mógłby stwierdzić, że oni tam wojnę mają, to zaraz będzie dołowało i swojemu maklerowi mówi, sprzedaj te ruskie firmy. Nastąpiłby krach. Spadek wartości akcji rosyjskich przedsiębiorstw, a jak nałożono sankcje na obroty tymi akcjami ruskich firm, to zamrożono ceny i to uratowało Putinowi tyłek od strasznego krachu giełdowego, który miałby u siebie prawdopodobnie. No więc po owocach ich poznacie. Niech mi pani pokaże jakąkolwiek sankcję, która pani zdaniem zaszkodziła Rosji, a ja poszukam odpowiedzi wskazującej, że wcale nie zaszkodziła.
No właśnie, to ja niestety znalazłam
albo
też tutaj prawie większość...
Słuchacze niech poszukają.
Tak, może słuchacze. Nie znalazłam większość takich argumentów, które niestety mówią o tym, że te sankcje no nie działają, bo i tutaj wartość sprzedaży rosyjskich towarów do Chin zwiększyła się o 38%. To są takie dane, które porównują już miesiące w czasie wojny, bo kwiecień zeszłego roku do kwietnia tego roku. Jeżeli chodzi o Chiny, to właśnie zwiększenie o 38%, a eksport do Unii Europejskiej wystrzelił w górę aż o 75%. I tylko dodatkowo można jeszcze powiedzieć, że aż o 3/4 wzrosła wartość eksportu z Rosji do Unii Europejskiej w marcu i w kwietniu w porównaniu z tymi samymi miesiącami roku poprzedniego. Tylko tu warto podkreślić, że mówimy o tej wartości eksportu, nie o ilości, bo chociaż kupujemy mniej, no to te ceny są po prostu horrendalne, no chociażby właśnie ceny gazu.
No właśnie o to chodzi, że korzyść Putina jest podwójna. Z sankcji na ropę i gaz wynika zmniejszenie ilości ropy i gazu eksportowanego z Rosji, ale jednocześnie wzrasta cena. Baryłka była za Trumpa po $40, teraz jest powyżej 100, idzie w kierunku $200. No to ja nie muszę sprzedawać 1000 baryłek. Wystarczy, że sprzedam 300 baryłek i zarabiam to samo. Co to oznacza? Że z mojej ziemi wypompowałem mniej ropy i sobie za 10 lat ją wypompuję. Maszyny moje pracują na pół gwizdka, nie mam tyle kosztów, co miałem, natomiast zyski mam horrendalnie wyższe. Rosja korzysta na embargach wszystkich na swoją ropę i gaz i węgiel i inne rzeczy. A kiedy Rosja jest zmuszona przez embarga do sprzedaży do Chin, albo po prostu sprowokowana, bo Chiny też rozgrywają wojnę na Ukrainie i mówią, dobra, oni cię, Putin, tam blokują od tamtej strony zachodniej, to my tu od wschodu będziemy brali od ciebie całą masę towarów. To umacnia sytuację Rosji na całe lata do przodu, bo Rosja, tak jak wszyscy, też jest zadłużona w Chinach. W momencie, kiedy Rosja sprzedaje więcej, plus 35% do Chin, to maleje dług Rosji. Oni w ten sposób mają czym spłacić Chińczykom swoje długi, czyli poprawiają swoją sytuację, a my naszą sytuację pogarszamy. Bo my się pakujemy w kolejne długi, coraz większe, wydajemy kupę forsy na tę wojnę na Ukrainie, za chwilę będziemy wydawali na pomoc na Ukrainie i w związku z tym zadłużamy się, albo drukujemy pieniądze, albo pożyczamy od Chińczyka. A w tym czasie, w wyniku sankcji, Putin spłaca swoje długi. Przerywam audycję na 20 sekund, proszę nie przewijać. Prowadzę sklep i sprzedaję najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną, moja jest najlepsza. I co? I jajco, no jest najlepsza po prostu i sam ją piję. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
Ale jeżeli chodzi o Chiny, to spłaca je niekorzystnie dla siebie, bo Chiny też no dlatego mają taki wzrost gospodarczy, dlatego tak dobrze im idzie w tym wyścigu o hegemonię światową, że rozgrywają mądrze. I Pekin tak naprawdę korzysta z bardzo atrakcyjnych cen na rosyjskie węglowodory, a Rosja troszeczkę jest postawiona teraz pod ścianą.
No dobra, tylko że Indie i Chiny kupują ropę za 90 za baryłkę albo za 100, a wcześniej kupowały za 40 i to myśmy wygenerowali tę cenę. Myśmy, no w tym przypadku Biden. Głównie Biden wygenerował skok cen po tym, jak zamknął produkcję w Ameryce. Jeszcze coś pani powiem jako ciekawostkę. Bo pani mi przysłała jedną ciekawostkę, to ja jej nie ruszam, pani ją sama powie o tym, ile wynoszą prywatne aktywa rosyjskie za granicą. Natomiast złapano Bidena, Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, za rękę. Otóż on wpadł na taki głupkowaty pomysł. No to jest mechaniczny pomysł lewaka. Co zrobić, jak drożeje benzyna? Zamiast uruchomić produkcję, rozkręcić ją i uniezależnić Amerykę, tak było za Trumpa, Biden należy do sekty klimatycznej, w związku z tym zamknął złoża w Ameryce, utrudnia firmom produkcję, zamknął rurociągi, nie godzi się na wydobycie na morzu, w Atlantyku ani w Pacyfiku oraz na Alasce i cena idzie w górę, więc Biden wpadł na pomysł, uruchomimy nasze rezerwy strategiczne. To są ogromne rezerwy, pojemniki na ropę. Do tych pojemników, ponieważ to jest rezerwa, leje się zawsze najlepszą ropę, taką, która potem wymaga najmniej obróbki, żeby z tego zrobić paliwo. Na przykład benzynę do samochodu. Więc najlepszą gatunkowo ropę napompował do tych zbiorników po dekiel Trump. I kupował ją, te rezerwy strategiczne, kupował, kiedy cena była bardzo niska. W ten sposób poprawiał też sytuację amerykańskich przedsiębiorstw. Oni pompowali ropę, a cena ropy na rynkach światowych spadała, więc Trump powiedział, rząd od was kupi sporo tej ropy, zapełnimy rezerwy strategiczne, które za Obamy wyciekły. Zapełnił podekiel. Przychodzi Biden, cena benzyny rośnie w wyniku jego głupich działań, o których powiedziałem przed chwilą, no to Biden mówi, zaczniemy na rynek wylewać ropę z naszych rezerw. I obniżył te rezerwy strategiczne, to jest zagrożenie witalne dla Ameryki. Na wypadek, gdyby była wojna, wszystko staje, albo coś jest zbombardowane, porty są zbombardowane. Trzeba mieć zapasy żywności, ropy i tak dalej. No i on je opróżnił, 56% już wylał. Nie wpłynęło to w ogóle na ceny ropy w Stanach Zjednoczonych, bo Biden tego nie wylewa do Ameryki, tylko sprzedał do Indii i do Chin. Został złapany na tym, że miliony baryłek ropy z rezerwy amerykańskiej popłynęły do Chin. I rzecznik prasowy Białego Domu rozłożyła rączki i powiedziała, ale my nie odpowiadamy za to, dokąd firmy sprzedają swoją ropę. Jaką swoją? Ropa z zasobów strategicznych. Wypompowuje je rząd amerykański. Rząd amerykański może powiedzieć firmie, której daje tę ropę do handlu, możesz tym handlować wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale nie powiedzieli tego tym firmom. W związku z tym rezerwy strategiczne ropy amerykańskiej popłynęły sobie częściowo do Chin i do Indii. Amen.
To zaraz opowiemy i o Chinach, i o Indiach, bo tutaj też kilka ciekawostek, ale jeszcze, żeby zakończyć może już temat Rosji. No właśnie, bo bardzo szumnie mówimy o tych sankcjach też nakładanych, no indywidualnie, między innymi na Putina, na Siergieja Ławrowa, Romana Abramowicza, ale jak spojrzymy tak naprawdę, jak to wygląda, to prywatne aktywa rosyjskie za granicą są warte $1 bln, z czego, uwaga, do tej pory zamrożono 0,5%.
No, bo przecież ci Ruscy, którzy mają duże pieniądze, to nie są debile. I w związku z tym, że mają te aktywa na obcych gruntach, to jak kupują sobie kamienicę w Londynie, to kupują na jakąś firmę założoną w Londynie, otwierają jakieś przedsiębiorstwo zagraniczne. Oni też się boją, że jak ich przyjaciel Putin odejdzie i przyjdzie następny, to może będzie jakaś czystka w Rosji. To nie są debile. W związku z tym, jak mają jakieś aktywa za granicą, to biorą sobie do spółki lokalnego gościa albo rejestrują spółkę daleko od Rosji. To nie są ruskie pieniądze w 100%, więc nie da się ich obłożyć embargiem. Ponadto to nie są debile. Oni przeżyli już kilka embargów różnych. Przecież Rosja już była pariasem. Nie zapraszano Putina po agresji na Gruzję, po aneksji Krymu. Nie zapraszano na zawody sportowe, nie zapraszano na obrady zagraniczne. On już pariasem był. Oni są wszyscy w związku z tym jego kumple biznesmeni doświadczeni, że co jakiś czas Rosja dostaje sankcjami. No to co ja mam zrobić, żeby w razie jakichś sankcji, żebym ja miał gdzie mieszkać? No a kupię domek 50-50 z jakimś gościem, który jest Londyńczykiem. I co mi zrobicie? Jajco!
No tak, to teraz proponuję przejść do tematu Chin i Indii, ale zaczniemy od Sri Lanki. Tu oczywiście wszystko się ze sobą łączy.
Może piosenkę pani puszczę.
A dobrze, bardzo chętnie.
Bo ona mówi o przestępcy, takim drobnym wprawdzie, i on do granicy i dalej musi teraz uciekać, bo nabroił, i tatuś, przyszli do niego FBI, w piosence do tatusia przychodzą, a on mówi: wiem, że to jest zły chłopiec, ale nie wiem, dokąd pojechał.
Gdy kupuję płyty z muzyką do audycji, staram się to robić u małych sprzedawców, bo za małym sprzedawcą stoi jakaś konkretna rodzina. A ci wielcy typu Amazon albo Alibaba wypychają wszystkich małych na bezrobocie. Kupuj u małych. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
Studio Dziki Zachód.
Autopromocja. W studiu Dziki Zachód puszczam Państwu muzykę country, natomiast we czwartki... We czwartki o 11.10 będzie audycja podzwrotnikowa, gdzie głównie latino, tropikali, inne takie, i to jest lepsze niż lato z radiem. Nie wiem tylko, czemu to jest autopromocja. Można słuchać również na plaży, nie tylko w aucie.
W takim razie my się do tego zaproszenia oczywiście dołączamy. Na pewno słuchać warto, a teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Zapowiedzieliśmy Chiny, ale zaczynamy od Sri Lanki. Tam trwają wielkie protesty. Nawet ponad setce osób udało się wedrzeć do rezydencji prezydenta. No właśnie, wielki kryzys gospodarczy, największy tak naprawdę od kilkudziesięciu lat, i w tle właśnie Chiny, które jak zawsze wpędzają słabe kraje w pułapkę długu. Dlaczego ta Sri Lanka jest tak ważna na tej geopolitycznej mapie?
Ja mówię Ceylon, bo mi łatwiej. I tak mam na moich starych mapach i mam na ścianie mapę Ceylonu. Ceylon to jest wyspa i lepiej by im było, gdyby się nazywali po prostu państwo Ceylon. Prywatne moje zdanie. Może dlatego, że ja jestem też na C. Wdarli się i mieli pretensje, że tam klimatyzacja chodzi, oraz kąpali się w basenie. No jak się ludzie wedrą, jest degradacja państwa, bo już policja nie działa, nie da się ich wypędzić. Ochroniarze, musiało tych ludzi tam być pod tym pałacem tyle, że ochroniarze postanowili się wycofać, albo ochroniarze zdecydowali, że ratują własne tyłki, nie ochraniają wreszcie, już nie ochraniają władzy. No jak się ma 55% inflację oficjalną, czyli w takim kraju jak Ceylon prawdopodobnie na ulicy inflacja to jest 550%. I to powoduje... rozpad państwa. Ceylon ogłosił bankructwo własne, co oznacza, gdy kraj ogłosi bankructwo. No już Grecja groziła w Unii Europejskiej, że ogłosi bankructwo. Mieliśmy taki kryzys, że tam były ograniczenia wypłacania pieniędzy z bankomatów. Grecja się waliła. Port grecki przeszedł w ręce Chińczyków za długi. Teraz Chińczycy mają własny port w środku Europy, w Pireusie chyba. To jest taki scenariusz, że jak państwo upada, to przyjeżdżają Chińczycy poratować. Bądź Ruscy, w Afryce Ruscy to robili, komunizm wprowadzali. Czyli doprowadzają za pomocą przeróżnych swoich działań do rozpadu wewnętrznego państwa, na przykład do inflacji 55% bądź wyższej. Doprowadzają władzę pod ścianę, władza zaczyna reagować nerwowo na protesty, zabije kogoś, rozpędza te manifestacje, ale nie jest już w stanie opanować sytuacji gospodarczej i takie słabe państwo można wtedy, jak ono zbankrutuje. Nie ma władzy. No to można osadzić swoją władzę. Chińczycy Afrykę przejęli w taki sposób, że konkurentom władzy urzędującej w kłopotach wysyłali obietnicę: przyślemy ci 4 statki pełne przeróżnego towaru, który rozdasz jako swoje gadżety wyborcze. Wygrasz wybory, a my potem chcemy koncesję na kopalnię. Bo możesz tę koncesję dać Belgom, albo możesz ją Belgom zabrać, bo oni tam siedzą już w tej kopalni 100 lat, to zabierz te koncesje, jak zostaniesz prezydentem, my ci pomożemy. Zabierz koncesję Belgom, daj nam. I Chińczycy nagle dostają koncesję, budują sami sobie drogę. Mówią, no skoro dałeś nam kopalnię, to potrzebujemy na końcu tej drogi do morza, potrzebujemy port. A afrykański przywódca mówi, ale ja nie mam, port, ja nie umiem nawet zrobić go. I oni wtedy mówią, my sobie sami zbudujemy. Tylko potrzebujemy parcele i to będzie eksterytorialny port i eksterytorialna autostrada do naszej eksterytorialnej kopalni, którą nam dasz na lat 30, a za 30 lat to już umrzesz i w związku z tym możesz się nie przejmować. Tak się przejmuje państwa i Ceylon to jest kolejne państwo na widelcu chińskim.
To jeszcze kilka może danych, bo według Banku Centralnego Sri Lanka już teraz jest winna chińskiemu rządowi ponad 5 miliardów dolarów amerykańskich. To też to, o czym pan mówi. Chiny przejęły strategiczne porty w Sri Lance. No ale też taka ciekawostka, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy ten największy projekt chiński, czyli tą inicjatywę pasa i szlaku. Kiedyś to się nazywało jeden pas i jedna droga. Chińczycy już to robią w państwach azjatyckich. Ostatnio, jeżeli spojrzymy na Laos, tam udało się wybudować, cały czas się buduje już, ale taką laotańską kolej, to jest część właśnie tego wielkiego planu i to będzie połączenie z Tajlandią, Malezją, a także Singapurem. To jest taki chyba jedno z takich najbardziej spektakularnych jak dotąd przykładów wdrażania tej chińskiej inicjatywy i to tak naprawdę cały czas gdzieś się dzieje, bo gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli teraz na świecie, czy to na duże inwestycje na Bliskim Wschodzie, także czy w Izraelu, wszędzie też ten chiński akcent jest zauważalny.
Dlatego my powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. Język nasz powinien być prosty. Tak, tak, nie, nie. To jest z punktu widzenia Chińczyków pas, a z naszego punktu widzenia trochę wyżej. To jest pętla nałożona na szyję. I teraz albo się pętla zaciska i robimy z ciebie wisielca, a jak się dusisz, to będziesz grzecznie służył, albo nie zaciskamy pętli, ale będziesz przy nodze chodził wiernie jak pies. I masz chodzić przy nodze, tak jak ci powiemy. No, Etiopia jest dobrym przykładem i szef Światowej Organizacji Zdrowia, były terrorysta z terrorystycznej partii, która obaliła władzę dzięki Chińczykom w Etiopii, a teraz wiernie służy przy nodze i dobrze się ma, bo psa, który grzecznie służy, nagradza się przekąskami. Dlatego używałem słowa Ceylon, że państwo mogą nie wiedzieć, gdzie leży państwo Sri Lanka, natomiast Ceylon leży w pobliżu Indii. A Indie w tej chwili są największym konkurentem Chin, wcale nie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są takim geopolitycznym konkurentem. Chińczycy chcą zdetronizować hegemona, największą gospodarkę świata, największą demokrację świata i chcą wyprzedzić gospodarczo Amerykę. Chyba już wyprzedziły. Chcą wyprzedzić również w wyścigu o Księżyc. Tylko Chińczycy posadzili swoje maszynki po ciemnej stronie Księżyca i za chwilę usłyszą państwo, że w takim razie, tak jak niezasiedlone wyspy na Pacyfiku zasiedlano, kto pierwszy postawił nogę i wbił flagę, to ona jest jego, to tak ciemna strona Księżyca będzie cała chińska. Tam może i nic nie ma na razie, ale do latania dalej w kosmos bardzo jest przydatne posiadanie ciemnej strony Księżyca, czyli od zewnętrznej strony ona jest ciemna, my jej nie widzimy z Ziemi. To dzisiaj się nie uczy w szkołach niczego, więc powiem młodszym słuchaczom. Księżyc lata swoją buzią stale skierowany do Ziemi, natomiast tyłek ma odwrócony w stronę kosmosu. Nie kręci się w kółko wokół własnej osi, tak jak Ziemia. No i jak się wybuduje coś po ciemnej stronie Księżyca, co służy do latania na Marsa, a przypomnę, że Chińczycy już polecieli na Marsa, wysłali swoje maszynki i przypomnę, że Amerykanie się ścigają z Chińczykami, bo na Marsie odkryto zasoby wody oraz jakieś żyjątka, głęboko pod ziemią ta woda jest, no ale jest, to można sobie wywiercić studnie, odmrozić. I znaleziono też na Marsie jakieś rzeczy, które sugerują, że być może tam jakieś by się dało stworzyć życie z tego, co tam już leży. Plus kopaliny. Więc Chińczycy myślą tak daleko do przodu i stąd im ta ciemna strona Księżyca potrzebna. Wracając do Ceylonu. Chiny o Morze Południowochińskie walczą po to, żeby mieć szlaki transportu swoich towarów oraz towarów do Chin. Chiny bardzo potrzebują surowców między innymi, przeróżnych rzeczy, a w przyszłości może, już teraz potrzebują żarcia, a w przyszłości może nawet wody będą potrzebowali. No i potrzebne są im niezakłócone szlaki komunikacyjne. Przeciskanie się między tymi wyspami, gdyby państwo na mapę spojrzeli, jest kłopotliwe, a jak posiadasz całe Morze Południowochińskie, to możesz innym dyktować szlaki komunikacyjne. I teraz największym konkurentem w produkcji taniej masy towaru, największym konkurentem Chin są Indie. W Ameryce coraz więcej produktów, które kiedyś trykotowa koszulka, tam jakieś plastikowe coś, latarka, coraz więcej produktów ma napisane Made in India, a nie Made in China. No i Indie mają miliard ludzi. To właściwie równoważy ten miliard w Chinach. Indie mają miliard ludzi w systemie kastowym, czyli bardziej wolnych niż w systemie komunistycznym, gdzie nikt nie jest właścicielem samego siebie. No i teraz Ceylon to jest oskrzydlanie Indii, żeby tam trochę utrudnić. Jak Chiny przejmą Ceylon, to kolejny szlak komunikacyjny mają jakoś osłonięty.
YouTube nie płaci. To za moje poglądy. Ceylowski.com/patron.
I to mnie prowadzi do tematu, który nie ustalaliśmy, ale zastrzelono premiera, byłego premiera Japonii, Shinzo Abe. Mhm. To był bardzo popularny polityk. Do tej pory jest, chociaż już nie żyje. Najdłużej urzędujący przywódca w historii Japonii. I to był facet, który wskazywał na zagrożenie chińskie już w 2006 roku, a nawet w 2005. On pisał podobne rzeczy do tych, które pisał Trump o zagrożeniu chińskim, kiedy Trump jeszcze był zwykłym przedsiębiorcą i pisał książki takie tam o biznesie i o innych rzeczach tego typu. To premier Japonii skonstruował koalicję skierowaną przeciwko hegemonii chińskiej, zbudowaną z Australii, z Japonii, z Korei Południowej i później też z Indii, skierowaną przeciwko temu zawłaszczaniu szlaków komunikacyjnych przez Chińczyków. Znienawidzony w Chinach i proponuję, żeby sobie państwo weszli na jakikolwiek kanał telewizji chińskiej i zobaczyli, jak oni komentują zastrzelenie premiera Japonii. Oni po prostu tańczą na grobie. Zachwyceni byli ucieszeni, nie ukrywali faktu, że strasznie im dużą frajdę zrobiło to, że zastrzelono strzałem w plecy, czyli poniżającym z punktu widzenia Chińczyków i Japończyków. Strzałem w plecy, a nie nożem w twarz. Zastrzelono tego premiera, który bruździł Chińczykom. No i ten zamach rodzi pewne zastrzeżenia. Otóż co robiła ochrona? Słuchałem kilku ochroniarzy amerykańskich, którzy chronili prezydenta Stanów Zjednoczonych, w takiej analizie, co tam poszło dziwnie. To nie jest jeszcze teoria spiskowa, ale dlaczego nie był chroniony od tyłu, czyli na godzinie 6:00? Godzina 12:00 to jest nasz nos, a 6:00 to jest tyłek osoby ochranianej. Plecy powinny być osłaniane. Do pleców agent może podejść bardzo blisko i on może być w kamizelce kuloodpornej albo dwóch agentów może zasłaniać po prostu plecy. Czemu tam nikogo nie było i facet podszedł tak blisko, że domowej roboty sprzętem rurka osadzona w jakimś drewnianym czymś tam, że z czegoś takiego wcelował i zastrzelił, w ogóle nie chronione były plecy. To straszliwy błąd ochroniarzy i takie abecadło, twierdzili ci, których słuchałem. I jeszcze drugi błąd. Otóż w momencie, kiedy padają strzały, gdy państwo obejrzeli sobie zamach na Ronalda Reagana albo jaki inny, to po usłyszeniu pierwszego strzału czy po zobaczeniu błysku noża ochroniarze rzucają się na ofiarę, a nie na napastnika. Rzucają się, przykrywając swoim ciałem prezydenta, premiera. To jest abecadło ich roboty. Natomiast jak obejrzymy film z zamachu na Shinzo Abe, ochroniarze rzucili się na napastnika, czyli uciekli od swojej osoby, którą mają chronić, odsłonili ją na drugi strzał i rzucili się powalać tego napastnika. No to są dwa błędy, które wskazują na to, że i plus to ta radość w Chinach, na wszystkich kanałach telewizyjnych, radość ze śmierci, wskazują na to, że może tam był jakiś interes chiński. A jeszcze dodatkowe informacje, ten zabójca mówi, że premier, którego zastrzeliłem, należał do organizacji, której nie lubię. Ale nikt nie podaje do jakiej. On też sam nie podaje do jakiej konkretnie. Że do jakiejś organizacji należał? To w ogóle bardzo to dziwnie wygląda. Normalnie zabójca ma jakiś motyw. Jest świrem, zabójca Lennona. Chce zabłysnąć przed swoją panienką. Jest wrogiem politycznym osoby, którą chce zastrzelić. Albo ma zapłacone przez kogoś. No to może tutaj mamy do czynienia z podjudzony przez kogoś albo zapłacony przez kogoś. I kto się cieszy? Chiny się cieszą.
Chiny się cieszą, a jednocześnie japońska prawica podnosi tak naprawdę, można powiedzieć, podobne zdanie tutaj do pana redaktora. No może to będzie też tak, że teraz następcy Shinzo Abe jakoś wykorzystają i powrócą do jego takiego no, testamentu, czyli tej polityki otwartości na Indie, na Stany Zjednoczone. Ja nie wiem, bo tutaj pewnie jak zawsze są teraz dwie opcje możliwe, ale też jedna z nich jest taka, jednak Shinzo Abe no, był bardzo szanowany w Japonii, też był mądrym politykiem, mądrym strategiem. Być może ta jego spuścizna nie będzie tak zupełnie tam zmarnowana.
Jeszcze jeden czynnik ważny. Otóż on nie został zastrzelony na spotkaniu w bibliotece. I nie odszedł z urzędu premiera w 2020 roku, dlatego że tam coś przegrał. Albo nie chciał uczestniczyć w polityce. On miał poważne problemy jelitowe. Jakąś miał taką chorobę, która go wykluczyła z działalności. Podleczył się i to miejsce, w którym go zastrzelono, to był wiec wyborczy. On chciał wrócić do władzy. Podleczył się, chciał wrócić do władzy. No to już Chińczykom na pewno przeszkadzało. Nawet jeżeli nie maczali palców w tym zabójstwie, to na pewno by im przeszkadzało, gdyby Shinzo Abe wrócił do władzy w Japonii.
Nawet jeżeli nie maczali w tym palców, to na pewno jest im to na rękę, podobnie też jak wojna na Ukrainie i cała postawa Chin wobec sytuacji teraz w naszym regionie. Mamy godzinę 18.58, więc jeszcze dwie minuty, które oddam oczywiście panu redaktorowi.
A dlaczego? A może pani sobie weźmie je?
No coś myślę, że powie? Słuchacze będą bardziej zadowoleni jednak, jak pan sobie je weźmie.
To jeszcze krótko powiem ponieważ na Sri Lance weszli do basenu pana prezydenta, to na Kapitolu są przesłuchania. Jeden ze słuchaczy naszych w Radiu Wnet molestuje nas przeróżnymi kanałami, że pan Cejrowski chowa głowę w piasek, przesłuchano ludzi na Kapitolu i okazuje się, że Trump chciał zrobić zamach na demokrację. Po pierwsze, wszystkie przesłuchania, które nie służą tej tezie, że Trump uruchomił napaść na Kapitol 6 stycznia, wszystkie te przesłuchania są utajnione. Natomiast jawne są tylko przesłuchania osób, które reprezentują zdanie takie, że Trump jest B. W komisji nie ma ani jednego zwolennika Trumpa. Wszystkie stanowiska obsadzała Nancy Pelosi, czyli wielki wróg Trumpa, który podarł jego orędzie do narodu publicznie przed kamerami. Ona obsadziła demokratami, a dwóch republikanów, których wzięła, to są zagorzali przeciwnicy Trumpa, którzy głosowali za impeachmentem. Więc ten sąd, który tam się odbywa, no on jest skażony niechęcią. I opowieści, które się pojawiły w telewizji, jakaś pani zeznawała, że słyszałam od ochroniarzy Trumpa, że kiedy jechali bestią, czyli limuzyną prezydencką i zawrócili po wiecu pod Kapitolem. Trump chciał jechać na Kapitol, przewodzić tym swoim ludziom. A ochroniarze powiedzieli, tam jest niebezpiecznie, zawracamy do Białego Domu. Trump rzucił się i szarpał za kierownicę. No to słuchałem ochroniarzy i oni powiedzieli, po pierwsze, jeżeli rozmawiała z jakimś agentem, to my nie nazywamy tej limuzyny bestią. To jest dziennikarska nazwa. My mówimy zupełnie inaczej, innego kodu używamy na określenie tego samochodu. Po drugie, pomiędzy kierowcą a Trumpem siedzi jeszcze jeden agent. To jakby ten wielki prezydent, Trump jest ogromny, chciał sięgnąć do kierownicy, to musi najpierw przewrócić jednego agenta, który natychmiast posadzi prezydenta, bo pomyśli, że prezydent wypadł z siedzenia czy coś. Więc najpierw ten agent siedzący naprzeciwko prezydenta by go powstrzymał, a po drugie, tam jeszcze jest szyba, a nawet jak była otwarta, to ten wielki Trump by się tam nie zmieścił szarpać za kierownicę, bo ta limuzyna jest bardzo długa. No więc nie słucham tej komisji z Kapitolu ze względu na to, że wszyscy sędziowie są z jednej opcji oraz większość zeznań jest utajniona. Jak będą odtajnione, to się zainteresuje i słuchaczowi wtedy powiemy. Moim zdaniem nie było zamachu Trumpa na Kapitol. Amen.
Amen. Tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Redaktor Wojciech Cejrowski, gospodarz studia Dziki Zachód. Jeszcze raz dziękuję.
I pani Jaśmina Nowak, gospodarz studia Dziki Zachód. Czyli Krzysztof Skowroński w spódnicy. Bye!
Do usłyszenia.